Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dzień dobry lub dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy Państwo w ten coraz mroczniejsze dni odsłuchują mojego labiryntu. Dzisiaj, po raz kolejny zresztą w naszych spotkaniach, zapraszam Państwa do
Szwecji.
Właściwie do Skandynawii, bo tym razem nie będzie to Szwecja, lecz Norwegia. Bohaterem mojej opowieści będzie powieść Jörnaliera Horsta, Jaskiniowiec. Jej głównym bohaterem jest zmęczony życiem wdowiec i oczywiście policjant William Wisting. Bardzo często w jego powieściach towarzyszy mojego córka Lina, która jest dziennikarką. Chcę Państwu opowiedzieć o tej książce, żeby też pokazać Państwu jednak pewne różnice między Skandynawami, bo przywykliśmy myśleć o skandynawskich kryminałach jako pewnej całości, tak? To znaczy, nieważne, czy to będzie Szwed, Norweg, Duńczyk, czy Dunka, czy Szwedka, czy Norweszka, bo oczywiście, jak Państwo pamiętacie, w którymś momencie mówiłem również o Lagerberg, akurat Szwedce, ale oczywiście będą również duńskie kryminały w którymś momencie się objawią, ale my właśnie widzimy je jako całość. Tymczasem one się różnią. Oczywiście różnią się między sobą poszczególni pisarze, ale różnią się również jednak pewne wizje społeczeństwa, wizje świata, które w tych powieściach zostają nam przedstawione. Jaskiniowiec to ciekawa powieść, ponieważ śledztwo, które przedstawia, zaczyna się dziwnie. Oto zaledwie 3 domy od domu Wistinga zostają znalezione po 4 miesiącach zwłoki 61-latka. Po 4 miesiącach. Ponieważ jesteśmy w grudniu. No, dlatego zostawiłem Państwu i dlatego opowiadam o tej powieści właśnie późną jesienią. Właśnie, żeby jakby podkreślić ten nastrój, który w tej powieści się objawia. Chwilę później, zaledwie dobę później, zostają znalezione kolejne zwłoki. Tym razem na polu choinek. Choinek dlatego, że ktoś chciał te choinki wyciąć i kupić. Co łączy więc śmierć według śledczych, przynajmniej pierwotnych ustaleń, samotnego człowieka we własnym domu, zasuszył się, czy właściwie zmumifikował dzięki temu, że miał tam cały czas dostęp elektryczności i ciepła. Co więcej, jaki związek z jego śmiercią może mieć telewizyjny program, w którym zakreśla, iluż z Państwa to przecież lata temu robiło, zakreśla programy, które chciał obejrzeć, z zamordowanym człowiekiem na polu. Co ich łączy? Poza tym, na co śledczy nie zwracają na początku uwagi, że obaj zginęli w tym samym okresie, 4 miesiące przed znalezieniem zwłok. O ile Wisting senior zajmuje się zabójstwem, o tyle jego córka pracująca w dobrej gazecie w Oslo przyjeżdża, by zrobić artykuł o samotności, o samotnej śmierci. I jeżeli Szwedzi mają już pewien problem z odczuciem zmieniającego się świata, to Norwegowie, przynajmniej w tej powieści Horsta, ale czytałem również inne jego teksty i ten motyw takiej samotności, z której bardzo trudno wyjść, powtarza się dość regularnie, to dla Norwegów już rodzaj choroby. Oczywiście akcja zrobi się bardzo sensacyjna i bardzo niebezpieczna. W przeciwieństwie do powieści przede wszystkim Mankella, ale też i do pewnego stopnia Lagerberg. Dla szwedzkich autorów akcja jest bardzo ważna. Rzekłbym, że te elementy zewnętrzne wobec narracji sensacyjnej czy śledczej są dyskretniejsze. I to dotyczy, tak jak mówię, różnych powieści, ponieważ nauczyłem się już odróżniać Norwegów od innych Skandynawów, ale jednocześnie to nie znaczy, że jej w ogóle nie ma. No właśnie takim elementem, który na stałe jest w powieściach Horsta o Wislingu, jest jego córka. Córka, która jest dziennikarką, jakby automatycznie wprowadza te elementy społeczne. Przypominacie Państwo sobie, że to jest taki stały chwyt. Jeżeli pamiętacie Państwo moją opowieść o kryminale Kuźmińskich, to tam również ta sytuacja miała miejsce. Właściwie tam również pojawia się dziennikarz, który prowadzi śledztwo. To jest oczywiście bardzo wygodna pozycja, co nie przeszkadza na przykład Horstowi pokazywać nieustanną grę między policjantami, którzy z jednej strony nie chcą straszyć, z drugiej strony nie chcą wypłoszyć zbyt szybko podejrzanego i dziennikarzami, którzy stale zmierzają do odkrycia sensacji. Ta gra jest pokazana bardzo mocno, więc znów mamy tą stały problem, który jest również w opowieściach o Wallanderze, tak? Czyli tej wszechmocy mediów i jednak pewnej bezradności wobec nich policji, nawet jeżeli dziennikarka jest córką policjanta. Co ciekawe, mamy też w tej opowieści swobodę obyczajową, o której chyba nam się w Polsce nie śniło. W pewnej chwili Lina umawia się na randkę z, o czym ona nie wie, my wiemy, z agentem FBI i na pierwszej randce idzie z nim do łóżka. I ojciec jest tylko lekko zdziwiony, no ale co on ma powiedzieć 30-letniej kobiecie? Ale generalnie dla nikogo to nie jest problemem. Myślę, że to jest też coś, nawet w Szwecji, Wallander o wiele bardziej przejmuje się prowadzeniem się, że tak powiem po staropolsku, Lindy, niż Wissing, który kompletnie nie przejmuje się tym. No, nie to, że zupełnie nie, no, ale jakby nie, no właśnie, nie uważa za stosowne zadać jakiegokolwiek pytania w tej kwestii. Nie wypada. Nie wypada zwracać uwagę dorosłej kobiecie, czy dorosłej osobie w ogóle, jak się prowadzi. Czy w ogóle myśleć o tym, że ona się prowadzi, jest wolna. Jakiś czas temu rozstała się ze swoim poprzednim partnerem, więc ma prawo do życia. Przyznaję, że ten wątek, on jest oczywiście marginalny dla tej powieści, ale mnie wydał się interesujący jako zupełnie inny źródeł, znany mi jakby to norweska swoista swoboda obyczajowa. Mamy więc, proszę Państwa, zupełnie inny obraz świata. Ani lepszy, ani gorszy. Po prostu inny jako niekoniecznie model do naśladowania. A samotność, która jest oczywiście dominującym tym elementem pozafabularnym, w powieści Horsta jest przytłaczająca. Linda próbuje czegoś się dowiedzieć o życiu zmarłego sąsiada. No właśnie, sama jest sąsiadką tego, który zmarł i nagle uświadamia sobie, że chociaż spędziła w tym domu 20 lat, tak naprawdę nic o nim nie wie. Próbuje dowiedzieć się czegoś od jego kolegów z klasy. Nic. Właściwie nikt go prawie nie widział. Znajduje jakieś stare zdjęcia, na których pojawia się on i jego koledzy z klasy. Odszukuje ich po kolei. No, minęło już 40 czy 50 lat, dlatego tak jak powiedziałem, zmarły miał lat 61. Na pogrzeb przychodzą dwie osoby poza nią. Gdy rozmawia z tą jedyną osobą, która przybyła, inną kobietą, o której wie, że przynajmniej pisał do niego listy, okazuje się, że zmarły jakiś czas spędził w zakładzie psychiatrycznym. Ma to ścisły związek z fabułą powieści, więc nie bardzo chcę to wnikać, by nie psuć Państwu zabawy, ale jeżeli mógłbym jeszcze na chwileczkę wrócić do samej fabuły, wyśmienita konstrukcja. Dawno nie czytałem książki tak dobrze skonstruowanej jako kryminała. Przyznaję, że w ostatnim czasie przeczytałem ich pewnie przynajmniej ze 30. Dlaczego jest tak świetnie skonstruowane? Ponieważ z jednej strony cały czas wiemy więcej niż i policja, i Lina razem, ponieważ jakby dostajemy relacje z dwóch źródeł, a te źródła kompletnie są nie chcą się przeniknąć, ale z drugiej strony dostajemy nieprawdopodobnie wiele, mówiąc naszym językiem, tak, ślepych korytarzy w tym labiryncie śledztwa. Oczywiście w te ślepe korytarze wpadają również policjanci, do pewnego stopnia również Lina, i rozwiązanie naprawdę pozostaje z jednej strony oczywiste, w sensie dobro i zło, wiemy, kto jest przestępcą, wszystko się rozwiązuje, klasyka, i jest to ważne, ważne również dla bohaterów samej opowieści, i to jest też taki ciekawy element, który rzadko spotykam w powieściach szwedzkich zwłaszcza, gdzie naprawdę, nie tylko, ale zwłaszcza w opowieściach o Wallanderze, ten przestępca jest jakoś tak, czy przestępczyni, są jakoś tak zawsze nieco z boku, jak to Państwu pokazywałem w jednej z moich letnich opowieści, ale również jest to interesujące. Mamy bardzo ciekawe wątki w międzynarodowej współpracy sił policyjnych. Do Norwegii przybywają najpierw agenci FBI. Co ciekawe, no jeden z nich właśnie spotyka się z Liną, absolutnie nie wiedząc, że spędził noc z córką człowieka, z którym współpracuje. Potem dołączają również Szwedzi, dlatego że popełnione przestępstwa dokonywane były przez wiele lat na terenie trzech państw. Bo tak naprawdę śmierć tych dwóch starszych mężczyzn uruchamia śledztwo, w wyniku którego wyjdą rzeczy o wiele straszniejsze na jaw. I złapanie owego jaskiniowca, nie zdradzę Państwu nawet, co to pojęcie oznacza, a jest przejęte z amerykańskiego slangu FBI w tej powieści, przynajmniej tak to jest pokazane w utworze, mają bardzo ciekawe, bardzo różne spojrzenia. Horst umie w napięcie rzadko mi się zdarza, bym połknął jedną trzecią, końcową jedną trzecią powieści za jednym zamachem. Zwykle no, ostatni raz czytam, nie wiem, jedną piątą, czasami jedną dziesiątą. Tym razem fabuła naprawdę nie jest prosta. Wciągnęła mnie tak bardzo, że aż czułem potrzebę przeczytania tej powieści znacznie szybciej. I tak jak mówię, podsumowując, Norwegowie są samotni. I tak naprawdę ta seksualna wolność Liny, ale generalnie Norwegów, jest tym ściśle związana. Bo w tej powieści jest to bardzo pięknie pokazane. Samotność tam rodzi się z kulturowego nakazu nieingerowania. Z kulturowego nakazu niestrącania się komuś w życie. Co nie znaczy, że ludzie się nawzajem nie podglądają. Nie, tak dobrze nie ma. Co ciekawe, z jednej strony się nie wtrącamy, ale z drugiej strony świat jest bardzo przezroczysty. Gdy Lina chce sprawdzić, odnaleźć jakieś nazwisko, chce czegoś się dowiedzieć o kolejnych osobach, do których próbuje dotrzeć w związku z tym ze swoim dziennikarskim śledztwem, nie ma z tym problemu. Po prostu wrzuca nazwisko i wygooglowuje sobie na przykład ich zeznania podatkowe. Tak, proszę Państwa, w Norwegii, potwierdzone info, każdy składa zeznanie podatkowe, które jest powszechnie dostępne. O tyle utrudniono tą dostępność, że trzeba się zarejestrować w specjalnym rejestrze. Tego jeszcze w powieści Horsta nie ma, ponieważ wydarzyło się to kilka lat później. Akcja toczy się mniej więcej 10 lat temu. Bo przedtem, i z tego korzysta jeszcze Lina, przedtem zeznania podatkowe po prostu wisiały w sieci. Były dostępne dla każdego bez ograniczeń. Zobaczcie Państwo, z jednej strony świat samotny, a z drugiej strony absolutnie przejrzysty. Jak Państwo widzicie, wydawałoby się zwyczajnej, tak jak widziałem, zwyczajnej, sprawnie napisanej powieści kryminalnej. Wisting zresztą jest bohaterem całego serii Horsta i nie ukrywam, że pewnie mam już kilka przeczytanych, ale podobnie pewnie jak z Wallanderem stanie się Wisting moim kolejnym ulubieńcem, który potem a narrację o niej wykorzystuję na przykład na zajęciach z literatury popularnej z moimi studentami, to ta samotność jest czymś, co jest pewnym elementem składowym. I Horst świetnie to pokazuje. Właściwie, jak tak przeglądam w myślach powieści norweskich, autorów powieści kryminalnych, to w nich zawsze są bohaterowie, którzy są samotni. W tej powieści samotny jest główny bohater, żona zmarła jakiś czas temu, syn pracuje w armii, znaczy jest pilotem, i któryś kolejny świąt nie ma czasu, by odwiedzić ojca, a więc właściwie jedyny kontakt ma z córką, przy czym ten kontakt jest bardzo ograniczony i zwykle po prostu razem spędzają święta. A on jest samotnym 48-latkiem po kolejnym nieudanym związku z kolejną kobietą, z którą po prostu po śmierci żony nie potrafi się związać. Samotna jest Lina, która rozstała się z partnerem, bo uznała, że on, że tak powiem, nie chce z nim spędzić życia. Stał się dla niej po prostu nudny. To jest ciekawe, bo ona ładnie to pokazuje, że on stał się nudny przez swoją nadgorliwość, a zwłaszcza nadczynność. Gdy Lina rozmawia z kolejnymi znajomymi zmarłego we własnym mieszkaniu, zmarłego w cudzysłowie, to oni też w większości są samotni. I to nie jest przypadek. Owszem, 20-30-latkowie czasami są w związkach, czasami nie. Ale mieszkańcy niewielkiego miasteczka, w którym toczy się akcja powieści, żyją każdy dla siebie. To jest bardzo smutna refleksja. Tak bardzo smutna, że pewnie zaraz wezmę komórkę i zadzwonię do mojej mamy, która też już jest od paru lat wdową. I może również skłonię Państwa, byście sięgnęli po telefony i zadzwonili do swoich bliskich, a może trochę dalszych, ale takich, którzy na takie telefony tak naprawdę bardzo czekają, a niezbyt często je dostają. Myślę, że już Państwo rozumiecie, dlaczego, że tę powieść odnalazłem w moim labiryncie tylko trochę przed świętami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.